Startujemy z godziną rektorską w Akademickim Radiu Index. Przed nami oczywiście, jak zawsze, między godziną 11 a 12 mnóstwo naukowych informacji z życia naszej uczelni i nie tylko. I oczywiście nie inaczej będzie w dzisiejszym przypadku. Dużo informacji naukowych na pewno w tej części godziny rektorskiej się pojawi, bo witam serdecznie mojego i waszego gościa. Profesor Grzegorz Benysek jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mnóstwo informacji naukowych na pewno pojawi się podczas naszej rozmowy, ale na początek zacznijmy od ostatnich sukcesów. Został pan profesor nominowany, a właściwie będzie współpracował z naukową grupą doradczą przy grupie kapitałowej PGNiG, więc może uchylmy rąbka tajemnicy i powiedzmy naszym słuchaczom, czym jest ta naukowa grupa doradcza.
Tak, to już jest druga kadencja grupy. Ona działa tak, jak pan redaktor wspomniał, przy polskiej grupie kapitałowej PGNiG. Jej rolą, czyli skupia ona 15 specjalistów z zakresu bardzo szeroko rozumianego górnictwa, energetyki, elektroenergetyki. Zadaniem tej grupy jest wypracowanie albo zaproponowanie firmie rozwiązań i w zakresie innowacji produktowej, czyli być może nowych produktów w zakresie wydobycia, przesyłu, rozdziału gazu, ale również innowacji procesowej, czyli mamy się przyjrzeć zasobom funkcjonowania firmy i być może podpowiedzieć, gdzie można usprawnić proces zarządzania firmą, a to wszystko ma służyć temu, aby obniżyć koszty operacyjne funkcjonowania firmy, być może doprowadzić do tego, żeby firma pracowała i była właścicielem zupełnie nowych rozwiązań w zakresie redukcji gazu, przesyłu gazu, monitorowania zużycia gazu, tak, żeby ten system gazowy był bardziej szczelny, bardziej efektywnie gaz wykorzystywać, a to wszystko przyczyni się do tego, że te koszty operacyjne będą coraz niższe i ja mam nadzieję taką, że niższe koszty operacyjne zawsze się przełożą na niższą cenę gazu u nas w tym palniku. Chociaż musimy wiedzieć, brać pod uwagę, że głównym składnikiem ceny gazu jest jednak ten cena zakupu, a my jesteśmy w stanie w tylko kilkudziesięciu procentach naszymi zasobami pokryć nasze zapotrzebowanie gazu. Także jest to grupa o charakterze społecznym, tak? I doradzamy, wymyślamy, podpowiadamy zarządowi rozwiązania takie, które być może zostaną wprowadzone do życia gospodarczego firmy.
To jest kolejny raz, kiedy znów pokazuje się taki fajny dysonans między nauką a biznesem, bo po raz kolejny biznes wykorzystuje naukę. No nie może być inaczej. Musimy iść do przodu, musimy się rozwijać i trzeba sięgać po nowe rozwiązania.
Dokładnie. Ja powiem szczerze, bardzo cieszę się, bo od kilku lat można zauważyć taką tendencję, kiedy biznes dostrzega, że ta nauka polska nie jest całkowicie oderwana od rzeczywistości. Może nie jest w takim procencie, jakbyśmy chcieli. Ja życzyłbym sobie, żeby każdy przedstawiciel nauki, tych ścisłych nauk inżynierskich, miał tak naprawdę w swoim dossier wpisane już kilkadziesiąt wdrożeń, współpracy z firmami, mnóstwo budżet na badania, który nie pochodzi tylko i wyłącznie z Skarbu Państwa, ale również z firm prywatnych, państwowych. Tego jeszcze mało, moim zdaniem, ale pojawiają się już takie sygnały, kiedy coraz częściej biznes sięga po naszą wiedzę, traktuje nas poważnie i traktuje nas jako partnerów, którzy naprawdę rozumieją problemy firmy, rozumieją w jaki sposób, co trzeba robić, żeby nasze rozwiązania miały sens ekonomiczny. Nie były tylko jakimś wydumanym pomysłem, ale żeby również miały sens ekonomiczny, żeby te pieniądze zainwestowane w dane rozwiązanie w pewnej perspektywie, dłuższe bądź krótszej, żeby się zwróciły, bo to jest naszym zadaniem.
Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna kwestia też, która pojawia się w tej współpracy, to jest to, że z jednej strony i biznes się rozwija, ale z drugiej strony też nauka idzie do przodu, bo pojawiają się nowe rozwiązania i nauka też te rozwiązania buduje i wdraża.
Dokładnie. Ja uważam, że biznes też również pobudza nas do pewnych działań, ponieważ przychodzi z pewnymi konkretnymi problemami, które my rozwiązujemy. I co jest ważne, moim zdaniem ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia kształcenia kadr, ponieważ my, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, oprócz pracy naukowej, mamy obowiązek kształcenia studentów. Mamy ich więcej lub mniej. Na niektórych kierunkach ich jest więcej, na niektórych kierunkach jest ich mniej. Chociaż to nie zawsze się przekłada na oczekiwania rynku pracy. Na przykład ja powiem przykład, elektrotechnika. Z elektrotechniki każdy absolwent dostaje świetnie płatną pracę w Zielonej Górze i tak naprawdę na pniu są studenci brani. Natomiast kierunek ten nie cieszy się zainteresowaniem studentów Trudno mi powiedzieć dlaczego. Tak, trudno mi w tej chwili powiedzieć dlaczego. Być może jest, ma takie, wśród studentów wyrobiło się zdanie, że to jest trudny kierunek. Ale do czego zmierzam? Jeżeli ja kształcę też studentów, to moje badania, ja nigdy nie prowadzę wykładu z roku na rok, który ma ten sam materiał. Ja zawsze wykład z jakiegoś przedmiotu zmieniam co najmniej o 30% z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ mam nowe wyniki badań, nowe analizy i ja to zawsze do swojego procesu dydaktycznego wprowadzam. Czyli to oznacza, że moi studenci też korzystają, są beneficjentami tych badań, które prowadzimy, czyli są bardziej, lepiej przygotowani do życia i do pracy zawodowej, ponieważ mają dostęp do najnowszych rozwiązań. Tak? To nie jest wiedza archaiczna, którą zbudowałem 20 lat temu i ją przekazuję bez zmiany, ale ja reprezentuję takie przedmioty, że ten rozwój jest stały, ciągły. I ja dzięki swoim badaniom, współpracą z firmami, ja jestem w stanie te najnowsze rozwiązania, najnowsze pomysły do procesu dydaktycznego również wprowadzać.
Też pan profesor z własnego doświadczenia pewnie widzi, co było 20 lat temu, a co jest teraz. I widać tę niesamowitą różnicę, kiedy technologia się zmienia, kiedy wszystko poszło z takim niesamowitym postępem.
Ja powiem szczerze, że ja, wydaje mi się, panie redaktorze, że sam nie nadążam już za tym. Ja pracuję już na uczelni 21 lat. Kiedy spojrzę wstecz, jak wyglądała dydaktyka, jak wyglądał uniwersytet, jak wyglądał przemysł polski, i kiedy spojrzę na to, jak to w tej chwili wygląda, jak zupełnie zmieni się sposób funkcjonowania zespołów badawczych, jak zupełnie inaczej też wygląda proces finansowania naszej nauki, że tak naprawdę jeżeli chcemy się rozwijać, musimy mieć współpracę z przemysłem, musimy mieć środki poza budżetowe, mam tutaj na myśli poza uniwersyteckie, czy takie środki, które pozyskujemy albo z NCBR-u, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, albo z Narodowego Centrum Nauki, czyli NCN, albo bezpośrednio współpracy z firmami, to tak naprawdę moglibyśmy być skazani tylko na egzystencję. To pokazuje, że ten zmiana i w zakresie funkcjonowania, ale i w zakresie technologii jest przeogromna. Przeogromna.
Patrząc jeszcze na naukową grupę doradczą, bardzo ważna kwestia pojawia się, że również obecność pana profesora w tym gronie też pokazuje wyróżnienie dla uczelni. Bo mamy tutaj Uniwersytet Warszawski, mamy AGH i gdzieś w tym gronie jest przedstawiciel naszego uniwersytetu.
Jest jeden, który gdzieś tutaj się uchował. Tak, ja uważam tak, to, że znalazłem się tam, to jest jak gdyby efektem pracy iluś lat. Ale ja zawsze powtarzam, że ja nie istnieję, Grzegorz Benysek nie istnieje bez pewnego środowiska, w którym funkcjonuje. I jeżeli chodzi o uniwersytet, i jeżeli chodzi o najbliższe moje otoczenie, mam tutaj na myśli wydział i mój zespół badawczy. Wydaje się, że mam to szczęście, że jestem dyrektorem Instytutu Inżynierii Elektrycznej, który posiada coś, czego nie przeliczymy na pieniądze. Kapitał ludzki. Ja mam wrażenie, że ja z tymi moimi pracownikami jestem w stanie pójść naprawdę zdobywać największe szczyty. Jestem w stanie porywać się na rzeczy, które inni by nie, raczej kilkukrotnie zastanowili się, czy wzięliby i chcieliby się ich podjąć. Mam świetnych ludzi, czyli bez zespołu, bez ludzi nie byłbym w stanie tego zrobić. Od administracji, który mi pomaga, ponieważ praca naukowca w tej chwili to jest ogromne tony papieru, sprawozdań finansowych i tak dalej, czyli od administracji, poprzez tych pracowników naukowych, technicznych, bez tego nie mógłbym tam funkcjonować. Czyli wydaje się, że to, że ja tam jestem, to tylko jak gdyby to jest czubek góry lodowej, ale bez tych moich ludzi tak naprawdę nie miałbym szansy tam się znaleźć.
Do naszej rozmowy w godzinie rektorskiej wrócimy za chwilę, zostańcie z nami.
Godzina rektorska.
Powracamy do godziny rektorskiej w Akademickim Radiu Intex. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest profesor Grzegorz Benysek. I też warto podkreślić jedną rzecz, że od 2015 roku oficjalnie profesor Belwederski, który z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał tę nominację, również jest pan profesor najmłodszym w tym gronie.
Tak, raczej kiedy odbierałem nominację, byłem najmłodszy. W tej chwili prawdopodobnie trudno mi powiedzieć, bo już nie śledzę tutaj nominacji profesorskich nadawanych w czasie po mnie. Natomiast wtedy w zakresie nauki inżynierskich, tych zakresu elektrotechniki, byłem najmłodszy i prawdopodobnie, być może z elektrotechniki jestem jeszcze wciąż. Tak?
I to też pokazuje to uhonorowanie tej pracy naukowej, tej działalności, tego doświadczenia, bo to już jest coś niesamowitego. tak, naukowca.
Tak, raczej powiedzmy tak, profesora tak zwanego tytularnego, belwederskiego, otrzymuje się za określone wyniki naukowe, wdrożenia, publikacje i tak dalej, ale również za zbudowanie pewnej szkoły naukowej wokół siebie, pewnego zespołu badawczego. Czyli raz jeszcze powtarzam, że wydaje się, że profesor belwederski, ale i każdy naukowiec bez zespołu badawczego nie istnieje, bez zaplecza badawczego nie istnieje. Czyli zawsze to jest ukoronowanie pracy zespołu, współpracy całego zespołu, tak? Ponieważ profesor belwederski, żeby zostać profesorem, musi się wykazać kilkoma doktoratami, które zostały obronione i tak dalej, i tak dalej. Czyli wychowaniem też młodej kadry, tak? Czyli tutaj znowu pojawia się ten wątek tej pracy zespołowej, tej współpracy ze środowiskiem, z którym się pracuje, tak? Czyli to jest ukoronowanie pracy i tego profesora, ale też i współpracy z swoimi tutaj młodszymi kolegami. Tak bym to nazwał.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, początki pracy, właściwie początki kariery naukowej, koniec też studiów. I czy wtedy już, kiedy kończył pan studia, wiedział, że zostaje na uczelni i będzie kontynuował tę karierę naukową?
Ja powiem panu tak, bo nie mieszkam w Zielonej Górze i zawsze jak byłem jeszcze małym chłopakiem, to przyjeżdżałem z rodzicami czasami do Zielonej Góry, miasto, i przechadzałem się tutaj Aleją Niepodległości, Deptakiem tak zwanym, i tutaj było studium języków obcych, o ile pamiętam, na Deptaku, i zawsze mama mi mówiła, tutaj będziesz chodził na uczelnię, a ja nigdy o studiach nie myślałem. Później poszedłem na studia magisterskie, zacząłem je w 1989 czy 90 roku i powiem szczerze, miałem mieszane uczucia, nie wiedziałem, kim chcę być. Początkowo myślałem, żeby zostać maklerem papierów wartościowych, bo mam też licencję maklera papierów wartościowych kiedyś zrobiłem, ale jakoś tak jeszcze w trakcie studiów byłem asystentem, pracowałem już na uczelni i tak już zostało. I to myślę, że to wszystko w sposób naturalny tak się odbywało. Nie myślałem o doktoracie, o habilitacji. No po prostu człowiek pracuje, stara się sumiennie wykonywać swoje obowiązki. W sposób naturalny dochodziłem dojrzewałem do tego, żeby zrobić doktorat, później żeby zrobić habilitację, żeby zostać profesorem uczelnianym. I chciałem powiedzieć, że wszystko od samego początku jest związane z WSI, tak jak pan redaktor wspomniał, później z Politechniką, a w końcu z Uniwersytetem Zielonogórskim, czyli studia magisterskie, asystenturę, doktorat, habilitację, profesurę, wszystko zrealizowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czyli to nie oznacza tak, że musimy jechać na Politechnikę gdzieś do Wrocławia, do Warszawy, tam uzyskamy odpowiednie warunki, żeby prowadzić na najwyższym poziomie badania. Nie. Moim zdaniem tutaj w Zielonej Górze mamy szansę, mamy realne szanse, żeby takich ludzi wokół siebie znaleźć, zbudować zespół, zaplecze badawcze, laboratoria i się w sposób naturalny, spokojny rozwijać i robić swoje.
A proszę powiedzieć, co czuje wykładowca akademicki, kiedy przychodzi do niego student i mówi: panie profesorze, chciałbym dalej kontynuować karierę naukową.
Tak. No i powiem tak, ja zawsze mówię studentowi albo studentce, chociaż w naukach ścisłych mamy ich troszeczkę mniej, na czym ubolewamy, bo mamy wrażenie, że studentki też przyciągają od razu i tych studentów, tak? A zawsze mówię, z czym to się wiąże. Że to nie jest łatwa praca, że to nie jest łatwy kawałek chleba, tak bym to powiedział. I staram się zawsze zobaczyć, czy dana osoba ma predyspozycje. Ponieważ już po tych 20 paru latach pracy na uczelni wydaje się, że jakieś oko mamy pracownicy i jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ten ktoś jest w stanie tą pracę poprowadzić, chociażby do poziomu doktoratu. Bo tutaj też wiąże się to z określonymi wymaganiami publikacyjnymi. Należy umieć prezentować wyniki, bronić swoich tez i tak dalej. Czyli jeżeli ja widzę, że ten ktoś ma naturalny talent, to jak najbardziej i tutaj bez żadnej dyskusji przyjmujemy go do grona naukowców. Zazwyczaj przyjmujemy go na studia doktoranckie. I studia doktoranckie pozwalają nam się przyjrzeć danej osobie. No i wtedy w ciągu tych kilku lat studiów doktoranckich dana osoba sama wie, czy to jest to powołanie, czy też nie. Jeżeli się sprawdzi na studiach doktoranckich, no to zatrudniamy tę osobę na uniwersytecie, u mnie w zespole, i zostaje pracownikiem, czy to po doktoracie, czy jeszcze przed doktoratem. Natomiast zdarzają się takie osoby, które troszeczkę nawet same nie są przekonane, że chciałyby, nie wiedzą, jaki jest temat i tak dalej, i znając te osoby jeszcze z czasów studiów, wydaje mi się, że możemy im z czystym sumieniem powiedzieć, może to nie jest jeszcze ten czas, może to nie jest jeszcze ten czas. Natomiast generalnie cieszymy się, jeżeli ktoś przychodzi z takimi pomysłami i wiemy, że ten ktoś jest, a ma powołanie do tego, z otwartymi rękoma przyjmujemy. Tak naprawdę funkcjonuje szkolnictwo i nauka na świecie, że ona bazuje na doktoratach, na studiach doktoranckich, bo tam buduje się tą taką szczegółową wiedzę nową. Tak? Tam tę wiedzę się pozyskuje. Studenci studiów doktoranckich, doktoranci tę wiedzę budują, a zadaniem tego superwizora, promotora jest pokazywanie ścieżek, którymi pójść należy, ślepe uliczki trzeba pokazać, tak? Trzeba kierować tego młodego człowieka, ale też nie można go wyręczać w jego pracy. Ten przyszły doktor ma się pod nią podpisać, tak? Doktor znaczy mądry. On ma wykazać się tą mądrością również, a moim zadaniem jest mu pomagać mu, troszeczkę mu tą pracę ułatwić i wyznaczać kierunki badań.
Każdy naukowiec w swojej pracy ma taką swoją ukochaną dziedzinę, takiego swojego konika. I w przypadku pana profesora to jest jakość energii elektrycznej.
Tak. Jakość energii. To pytanie jest zasadnicze. Co to znaczy jakość energii? Tak? I ja zawsze powtarzam tak. Ja zajmuję się tym, żeby w gniazdku było zawsze, raczej żebyśmy nie myśleli o energii elektrycznej. I powietrze traktujemy jako coś naturalnego. I powietrze ma dobrą jakość, jeżeli kompletnie nie myślimy. Po prostu oddychamy, funkcjonujemy, tak jak tutaj mamy piękną atmosferę w tym studio i jest wszystko w porządku. Natomiast gdyby okazuje się, że otworzylibyśmy okno i zrobiłoby się zimno, albo nie wiem, ze względu na smog panujący w niektórych miastach, to powietrze miałoby określony taki zapach, to wtedy oznaczało, że jakość powietrza jest zła. I podobnie z energią elektryczną. Jak włączamy do gniazdka urządzenie, ona działa poprawnie, oznacza, że jest wszystko w porządku. Ale jeżeli zaczyna telewizor śnieżyć, pamiętamy dawne czasy, kiedy nasze mamy włączały odkurzacze i nie można było oglądać telewizora. Być może pan redaktor tego nie pamięta.
Nawet były takie sytuacje, jak ktoś motorowerem przejechał obok, to wtedy było przebicie na tak zwanej świecy.
Dokładnie. Ten zjawiska elektromagnetyczne. Ja się zajmuję tym, żeby te nasze urządzenia pracowały poprawnie. Z naszego punktu widzenia odbiorców indywidualnych, to tak naprawdę to jest gorszy komfort oglądania telewizji, słuchania radia, ten sprzęt, na który wydajemy audiofilski, czasami ciężkie pieniądze, nie gra tak, jakby mógł. Dlatego, bo energia, jakość energii jest zła. I ja, moje badania służą temu, żebyśmy my nie musieli myśleć o tym, że energia jest zła. Czyli żeby zawsze ta energia była dobrej jakości. Natomiast to się przekłada na konkretne wyniki finansowe firm. Bo firmy, zła jakość energii powoduje, że proces produkcyjny niejednokrotnie jest przerywany. Robiliśmy takie badania tutaj na terenie województwa. Ja nie mogę wymienić firm, nazwy firmy, ale gdzie zapad napięcia, czyli jak mamy w gniazdku mieć 230 V wartości skutecznej, ona spada na przykład do 200 V i wyłącza się linia technologiczna. I przywrócenie produkcji na linii technologicznej trwa 2, czasami 3 godziny. Firma na jednym zapadzie napięcia, który się pojawiało czasami 17 na dobę, traciła na jednym 180 tysięcy złotych. Czyli tutaj moje rozwiązania w przypadku firm przekładają się na konkretny wynik finansowy. Czyli te nasze badania w zakresie jakości energii. W Stanach Zjednoczonych prowadzone są takie statystyki. Jakość energii przynosi straty gospodarce na poziomie około 400 miliardów dolarów rocznie.
Takie największe wyzwanie też moim zdaniem dla firm to są te czasy, kiedy przychodzą upały powyżej 30 stopni. Tak. Wtedy chyba jednak ten koszt zużycia energii jest największy.
Tak. Ja powiem tak, i to wracając do jednego z pierwszych pytań, jak się zmieniło życie 20 lat temu i nauka i w tej chwili wygląda. Kiedyś, gdybyśmy porównywali zużycie energii zimą i zużycie energii latem, to szczytowe, maksymalne w ciągu doby zużycie latem było znacznie mniejsze od tego, co jest zimą. W tej chwili te dysproporcje już się zacierają. W tej chwili ze względu na to, że komfort życia nam się poprawia. Już w domach jednorodzinnych mamy klimatyzację. Ile biurowców jest? Standardem w biurowcach jest klimatyzacja. Klimatyzacja pobiera ogromne ilości energii elektrycznej. Zawsze w Kalifornii jest problem latem, ponieważ Kalifornia ma za mało własnych źródeł energii, musi energię importować. I tam zużycie energii latem jest znacznie większe niż zimą ze względu na klimatyzację, komfort życia, chęć pozyskania życia w określonym komforcie. Tak? Czyli tutaj również ta nierównomierność obciążenia ulega zatarciu, tak? I można zobaczyć, że problem latem jest ogromnie zachowaniem ciągłości dostawy energii elektrycznej. My tego nie zauważyliśmy w sierpniu 2015 roku, ale firmy, tak jak KGHM, czy firmy te większe, były wprowadzane ograniczenia w dostawie energii elektrycznej. Z względu na co? Były bardzo ciężkie upały, spadł poziom wody w rzekach, a woda jest wykorzystywana w naszych elektrowniach systemowych. Woda ta też była gorąca, a elektrownie systemowe mają tym większą sprawność, im jest zimniejsza woda do chłodzenia, tak bym kolokwialnie powiedział. I okazuje się, że mieliśmy moc zainstalowanych w naszej elektrowni na poziomie 32 tysięcy MW, a przy upałach ona spada do 22-3. Do tego dochodzi klimatyzacja i okazuje się, jedna awaria w jednej elektrowni, w jednym bloku, i okazuje się, że nie mamy wystarczającej energii i mocy w systemie. Musieliśmy wyłączać, ograniczać dostawę energii do pewnych odbiorców przemysłowych. Tak? Czyli tutaj te zmiany na rynku energii elektrycznej również następują w ogromnym przyspieszeniu. I ja w ramach współpracy z PGNiG-em na przykład będę proponował rozwiązania, dzięki którym na przykład odbiorcy indywidualni z gazu mogą produkować energię elektryczną. I to nie tylko energię elektryczną, to jest tak zwane układy skojarzone. Energię elektryczną i cieplną. I proszę zwrócić uwagę, że tego typu rozwiązania mogą być remedium na smog w takich miastach jak Kraków, jak Warszawa, jak całe południe Polski. Bo z gazu emitujemy znacznie mniej szkodliwych substancji w porównaniu z tymi naszymi piecami węglowymi. Ja, kiedy wracam do domu, przejeżdżając przez wioski, to ja mam wrażenie, że jest mgła w tych wioskach. I ja zawsze włączam zamknięty obieg powietrza u mnie w samochodzie. Dlaczego? Bo tam po prostu w tych miejscowościach brzydko pachnie.
A to jest też prosty przykład, kiedy się na przykład wjedzie do Żar, kiedy czuć ten zapach, który wydobywa się tak z tamtejszego Kronopolu i czuć te wióry w samochodzie.
Dokładnie. Ja czasami mówiłem, panowie, jak przejeżdżacie przez miejscowości, to nie jest tam, że tam jest w tych małych miejscowościach, to nie jest przemysł. To są odbiorcy indywidualni, ci kowalscy, którzy palą czasami różnymi rzeczami. Ja wiem, że teraz troszeczkę się zmienia ta świadomość. Wiem, że są nie wiem, takie osoby, które chodzą, sprawdzają, czym się pali. Już nie ma takich przykładów, kiedy paliło się butelkami PET. Tak, ale to jest cały system. W Niemczech nie opłaca się palić butelkami PET, opłaca jej się sprzedać. Poza tym budowanie świadomości, pewnego modelu i regulacji, to spowoduje, że będziemy w stanie walczyć z tym smogiem i innymi problemami, które występują. To jest, od pewnego czasu zauważyłem, że tutaj, żeby pewne problemy eliminować, ogromne znaczenie ma regulacja, przepisy, bo one też wymuszają pewne zachowanie w społeczeństwie u ludzi, tak?
To są tematy, o których moglibyśmy mówić i mówić i mówić i końca pewnie by nie było. A dzisiaj rozmawialiśmy z profesorem Grzegorzem Beneskiem o jego karierze naukowej, ale także o byciu w naukowej grupie doradczej przy grupie PGNiG. Bardzo dziękuję za spotkanie w Akademickim Radiu Indeks.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
I oczywiście życzymy jako redakcja dalszych naukowych sukcesów.
Dziękuję.